Jest godzina 9:35, to jest Poranek Wnet, a w naszym studiu kolejny gość, pan Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Już żeśmy dzisiaj zapowiadali, że dziś szykuje się warszawski protest rodziców o godzinie 16 na Placu Bankowym. Rodzice będą protestować. Właściwie czemu pan chce protestować? Dlaczego? Po co?
Panie redaktorze, szanowni państwo, dokładnie miesiąc temu, 18 lutego, prezydent Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. Jest to niezwykle niebezpieczny dokument, dlatego że on całkowicie pomija, czy wręcz depcze prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Prezydent Trzaskowski ani słowem się nie zająknął w tym dokumencie, że istnieje taka kategoria jak zgoda rodziców na przekazywanie treści dotyczących wartości, dotyczących wzorców zachowań w dziedzinie ludzkiej seksualności. Jest to dziedzina niezwykle wrażliwa, jest to dziedzina, w której bardzo łatwo jest zrobić krzywdę, ponieważ zwłaszcza w okresie dziecięcym, te pierwsze doświadczenia, pierwsze informacje wywierają bardzo, bardzo głęboki wpływ. Dokument wprost mówi, że do wszystkich warszawskich szkół, zostanie wprowadzona edukacja seksualna, a proszę pamiętać, że zgodnie z prawem oświatowym, żeby wprowadzić, rozszerzyć podstawę programową w tym zakresie, konieczna jest zgoda Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Prezydent Trzaskowski ani razu się nie zająknął na ten temat, więc jest to wprost groźba wobec autonomii szkoły i też autonomii rodzicielskiej. A trzeba pamiętać, że z ostatnich badań przeprowadzonych przez IBRIS wynika, że 80% Polaków uważa, że to właśnie ta zgoda rodziców jest kluczowa. Nie, że nie można, nie wolno wbrew ich zgodzie, wbrew ich woli przekazywać właśnie świata wartości w dziedzinie seksualności. A warto powiedzieć, że standardy WHO, do których się odwołuje prezydent Trzaskowski, wstawia je jako wzorzec do właśnie przeprowadzania tych zajęć, ani razu nie używają takiego pojęcia jak zgoda rodziców.
Co to są te miniczne standardy WHO i czy pan się z nimi zapoznał? Bo tu wszyscy o nich mówią, a niektórzy twierdzą, że one wcale nie są takie groźne. Czy pan do nich zaglądał? Co tam jest?
Ja wielokrotnie analizowałem ich treść. Analizowali go przede wszystkim eksperci w dziedzinie pedagogiki, w dziedzinie wychowania dzieci, pediatrzy, psychiatrzy dziecięcy. Jest to dokument po prostu koszmarny. On jest jednocześnie niezwykle głupi, ponieważ całkowicie abstrahuje od rzeczywistych potrzeb rozwojowych dziecka, ale jednocześnie jest niezwykle szkodliwy. No proszę sobie wyobrazić, że już sześciolatkowi, i to jest cytat, kolumna Informacja Wiedza, przekaż informacje na temat wybory dotyczące rodzicielstwa i ciąży bez płodności. Proszę sobie wyobrazić, czy sześciolatek powinien to wiedzieć? Czy państwo uważają, że tak właśnie to jest to, co trzeba przekazać dziecku? Albo w kolumnie postawy pomóż dziecku rozwijać. Zrozumienie pojęcia akceptowalny seks. Czy naprawdę sześciolatek powinien rozwijać w sobie pojęcie rozumienia akceptowalny seks? Ja jestem sam ojcem pięciolatka. Mój syn rozwija teraz w sobie pojęcia tego, które zwierzę, na które poluje, albo za którego z rycerzy należy się przebrać, żeby fajnie wypaść na balu dla dzieci. Z kolei dziewięciolatki według standardów WHO. Informacja wiedzę, przekaż informacje na temat prawa seksualne zdefiniowane przez International Planned Parenthood Foundation. Czy naprawdę, po pierwsze, czy istnieje w polskim prawie takie pojęcie jak prawa seksualne? Zachęcam do sprawdzenia w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tam takie pojęcie nie istnieje. I po drugie, czy światowa sieć klinik aborcyjnych, która każdego dnia zarabia miliony złotych na dokonywaniu aborcji, która zgodnie z polskim prawem jest dopuszczalna zaledwie w 3 przypadkach. Czy taka organizacja ma prawo narzucać wzorce, narzucać treści, które mają być przekazywane dzieciom w szkołach? I jeszcze ostatnia rzecz, to jest w wieku 9 lat. Pomóż dziecku rozwijać akceptację, szacunek i rozumienie różnorodności dotyczącej seksualności, orientacji seksualnych. W nawiasie, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że nie chodzi o jakąś sferę emocjonalną czy platoniczną. Współżycie, seks. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, o co chodzi. Czy naprawdę państwo, czy naprawdę rodzice warszawscy uważają, że to właśnie powinny się dowiadywać dziewięciolatki w szkołach? Więc panie redaktorze, środowisko rodziców warszawskich, Centrum Życia i Rodziny, które mam zaszczyt reprezentować, mówi stanowcze nie. Nie zgadzamy się, aby takie rzeczy, takie treści przekazywać naszym dzieciom. Co więcej, aby do takich treści zmuszać nauczycieli, ponieważ temu ma służyć instytucja latarnika wprowadzona w szkole. I jak to zgrabnie jest ujęte w tekście deklaracji, jeżeli któryś z nauczycieli odkryje trudności we wprowadzaniu właśnie tego typu treści, to jego dyrektor zostanie wsparty przez organ prowadzącym, jakie jest Miasto Stołeczne Warszawa, czyli na przykład okaże się, że jednak nie znalazły się pieniądze na remont dachu, wymianę podłogi, czy inne konieczne prace. Więc po prostu nie możemy się zgodzić, aby takie rzeczy za nasze pieniądze się odbywały. Nie możemy się zgodzić, aby nas, jako rodziców, ukazywać jako, i to mówi wprost tekst deklaracji, przekazujemy nierzetelną, niezgodną z wiedzą naukową informację, przekazujemy naszym dzieciom. Czy naprawdę my, rodzice, możemy pozwolić, aby takie insynuacje pod naszym adresem tworzyć? Czy możemy pozwolić na to, żeby powstał hostel, w którym młodzież, jeżeli nastolatek, a każdy wie, kto ma nastolatka, że bardzo często dochodzi do konfliktu z rodzicem, który kocha, ale jednocześnie stawia jakieś granice dla dobra i z miłości do dziecka. W tej chwili prezydent Trzaskowski obiecał, że będzie hostel dla osób LGBT+, a zdaniem prezydenta Trzaskowskiego, bo tak jest wprost w deklaracji powiedziane, już w szkole podstawowej mogą być lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści plus, czyli wszystkie osoby, które jeszcze bardziej oryginalne praktyki prowadzą. Jeśli ich rodzic nie wyrazi zgody na takie praktyki, dziecko za jego pieniądze do hostelu może, prowadzonego przez miasto, może się udać. Czy my na takie rzeczy możemy się zgodzić?
No to jest właśnie to pytanie. Czy w tym dokumencie, który pan cytował, rzeczywiście wymieniona jest organizacja Planned Parenthood?
Tak? Ona oczywiście jest kilkakrotnie, ona jest wskazana jako jakby jeden z głównych kontrybutorów treści tego dokumentu i ona na przykład zdefiniowała pojęcie praw seksualnych, do którego się odwołuje, bo jest to jedna z kolejnych rzeczy, bo ja pozwoliłem sobie wymienić tylko kilka z punktów, o których matryca standardów WHO mówi. Planned Parenthood, tak, jest współautorem standardów edukacji seksualnej w Europie Światowej Organizacji Zdrowia.
Może powiedzmy, że to jest ta organizacja, której ostatnio prezydent Trump cofnął fundusze, ponieważ jest to organizacja, która w krajach różnych promuje zabijanie dzieci nienarodzonych.
Tak, co więcej, ono jest często warunkiem udzielenia pomocy humanitarnej. Więc jest to organizacja, która zajmuje się jakby zawodowo deptaniem wolności i suwerenności różnych krajów, tak jak w suwerenność rodzin i rodziców godzi deklaracja LGBT+. To jest taka sama analogia.
To bardzo dobrze, że grupa rodziców chce się sprzeciwiać pomysłom prezydenta Trzaskowskiego, no ale przecież jesteśmy w kraju, gdzie istnieje silna prawica, gdzie partia prawicowa, koalicja partii prawicowych rządzi Rzeczpospolitą w tej chwili. Czy państwo macie jakieś tutaj jakieś wsparcie ze strony polityków, posłów, radnych?
Panie redaktorze, miesiąc czasu obowiązuje ten haniebny i skandaliczny dokument i do tej pory władze nie wykonały żadnych ruchów, władza publiczna, władza polityczna, centralna, aby jakby udaremnić. To jest po prostu deklaracja woli politycznej, która mówi, wprowadzimy do szkół takie treści, do wszystkich warszawskich szkół, do kilku czy kilkunastu tysięcy warszawskich szkół, do kilkaset tysięcy warszawskich dzieci jest zagrożonych. I władza realnie rzecz biorąc nie zrobiła nic. Więc dlatego tak serdecznie zapraszamy każdego rodzica, ale każdą osobę, która kocha dzieci, która chce ich dobra, chce ich normalnego, prawidłowego, odpowiedniego dla wieku rozwoju, aby przyjść dzisiaj na Plac Bankowy na godzinę 16 i także wezwać władzę publiczną do działania. My jako rodzice jesteśmy słabi. Nie jesteśmy w stanie się konfrontować ze zorganizowanymi, opłacanymi suto ze środków międzynarodowych organizacjami lobbystycznymi. Po prostu potrzebujemy wsparcia. I ten nasz protest jest również wołaniem: władzo, pomóż nam, jest wołaniem o przestrzeganie prawa. Ponieważ ten dokument wprost zapowiada deptanie konstytucyjnego prawa do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami, wprost depcze właśnie konstytucyjne prawo do wsparcia ze strony władzy w ochronie dzieci przed treściami niemoralnymi oraz depcze prawo do równości wobec właśnie przepisów prawa.
Ostatnio na konwencjach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości padły słowa, że tutaj będzie się chronić dzieci, że się nie pozwoli.
Tak, no bardzo byśmy chcieli, aby za tymi słowami też poszły realne działania, aby rodzice zostali rzeczywiście wsparci, aby nie pozwolić na to, co zapowiada deklaracja LGBT+, aby nie pozwolić na to, aby skrajna organizacja, aby marginalne środowiska narzucały kierunek działań, bo to jest cytat wprost z deklaracji LGBT+. Ten dokument określa kierunki działań Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na najbliższe lata, a został przygotowany przez organizację LGBT+. I pod prezydent Trzaskowski go podpisał po wprowadzeniu jedynie drobnych zmian. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, takie narzucanie, taki dyktat ideologiczny ze strony grupy marginalnej z całkowitym pominięciem rodziny? To jest podstawowy problem. Rodzina tam w ogóle nie występuje w tych dokumentach. A jeżeli występuje, to w kontekście negatywnym.
Widocznie jest mało istotna. Jeszcze raz powtórzmy w takim razie warszawski protest rodziców dzisiaj o godzinie 16 na Placu Bankowym przed warszawskim ratuszem. Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Kazimierz Przeszowski, Centrum Życia i Rodziny, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Godzina 9.46, to jest Poranek Wnet, dużo się dzieje cały czas, proszę Państwa. Jakiś czas temu dużo była, mówiliśmy o tym, że była rocznica wejścia Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Przy tej okazji bardzo wiele słów w Polsce padło, była też pewna licytacja na zasługi. Mniej trochę chyba było tych rozmów o obecnej kondycji Paktu Północnoatlantyckiego. Teraz naszym rozmówcą w Poranku Wnet jest pan dr Jacek Bartosiak, specjalista od geopolityki. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Jeżeli dzisiaj patrzymy na Pakt Północnoatlantycki, to czy to wciąż jest taka spójna struktura, która może powodować, że my jako Polska, jako Rzeczpospolita możemy czuć się bezpiecznie?
No na pewno Pakt Północnoatlantycki jest całkowicie inną instytucją niż instytucja, która przenawigowała przez zimną wojnę. Pomogła pokonać Związek Sowiecki, a z początkiem lat 90. była tym fundamentem, na podstawie którego można było próbować łączyć świat zachodu, poszerzony o były państwa zewnętrznego Imperium Sowieckiego, czyli o nas. Na pewno jest to też inna struktura z punktu widzenia roli Stanów Zjednoczonych. No tuż tak naprawdę NATO to są Stany Zjednoczone. Coraz bardziej przypomina to Związek Ateński w starożytności, z dominującą rolą Aten w ramach imperium ówczesnego morskiego, teraz też oceanicznego czy morskiego Stanów Zjednoczonych i z pewnej takiej wspólnoty wszystkich z wyniku właśnie dysproporcji sił oraz dysproporcji polityk, celów politycznych Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy, zwłaszcza kontynentalnej, powstaje napięcie. Na dodatek jeszcze jest fundamentalna różnica w zdolnościach wojskowych oraz w adaptowaniu do nowych realiów operacyjnych, wojskowych po prostu, bo przecież technologia się zmienia, wojskowa i koncepcje operacyjne. No jest, to wszystko powoduje tektoniczne napięcia pomiędzy członkami Paktu Północnoatlantyckiego. No z naszą rolą jako szpicy wschodniej flanki państwa będącego centrum grawitacyjnym ewentualnego konfliktu, zwornika całej wschodniej flanki, czy to państw bałtyckich, czy jakieś próby wciągnięcia Ukrainy w grę taką ku zachodowi, ku NATO. Także no, właściwie Pakt Północnoatlantycki się mierzy z wielopłaszczyznowym, strukturalnym wyzwaniem.
Pan w swoich pracach od lat kreśli wizję tego narastającego napięcia między mocarstwem dominującym, czyli Ameryką, i mocarstwem wschodzącym, czyli Chinami. Jak tutaj, czy to w ogóle będzie jakakolwiek, jeżeli do takiego konfliktu dojdzie, będzie jakakolwiek rola NATO, czy to jest tylko i wyłącznie gra amerykańska, a Europa będzie całkowicie z boku?
No NATO jest ogólnie powołane do tego, żeby działać na północ, w północnej części globu i jest ograniczony geograficznie też, zgodnie z zapisami. Taka była jego tradycyjna rola. Wydaje mi się, że nie będzie grało roli na Pacyfiku, a przynajmniej nie to powinno być celem NATO. No Amerykanie są imperium globalnym, to co powiedziałem, mają interesy wszędzie, tak? Więc jest oczywiście znowu podwieczny problem między ambicjami polityk czy aspiracjami polityki a możliwościami. No i tutaj możliwości NATO są wyznaczane na kontynencie europejskim, a aspiracje globalne. I to jest może taka odpowiedź, tak. No, nie chciałbym, żeby NATO brało udział w potencjalnym powstrzymywaniu czy konfliktowaniu się z Chinami. Tak, chociażby ze względu na to, że w sposób obiektywny osłabia to spójność. I tak trudno NATO na wschodniej flance, gdzie my leżymy, i vis-a-vis Rosji.
W takim razie, czy ta wschodnia flanka NATO, na której my jesteśmy, czy ona odgrywa w tej polityce amerykańskiej rzeczywiście jakąś ważną rolę? Mówiąc wprost, czy możemy się spodziewać, że w razie, gdyby nasze bezpieczeństwo było zagrożone, to ten pakt rzeczywiście tutaj zadziała?
Są trzy główne fronty, punkty starcia w strategiach amerykańskich współczesnych. Przede wszystkim jest to zachodni Pacyfik, później jest wschodnia flanka NATO, i jest, czyli nasz pomoc bałtycko-czarnomorski, Międzymorze dawne. No i jest Bliski Wschód. Bliski Wschód teraz traci kompletnie na znaczeniu w strategiach amerykańskich. Najważniejszy jest zachodni Pacyfik i tam wyzwania, które wypływają stamtąd, ze strony Chin. No i oczywiście my jesteśmy jako drugorzędny teatr operacyjny i waga tego teatru oraz delegowane na ten teatr operacyjny środki będą wprost zależne od wyzwań, rozmiaru tych wyzwań i zakresu tych wyzwań, które będzie stawiał pierwszy teatr operacyjny. Po prostu. Tak to jest. Tak samo zresztą było w II wojnie światowej. Wtedy była Europe first, tak? Bo Amerykanie uważali Niemców za poważniejszego przeciwnika, który na dodatek może pokonać całą Europę. W związku z tym tutaj były środki przeznaczane w pierwszym rzędzie, tak? Taka była dysproporcja wydatków wojskowych w Stanach II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. To samo było podczas zimnej wojny. No ale wraz z tym, że centrum świata się przesunęło na Pacyfik, a Chiny są potężniejsze znacznie niż Rosja, odwróciło się to wszystko.
Co jakiś czas pojawiają się takie informacje, że ma powstać jakaś europejska siła zbrojna, jakiś wspólny program, jakiś zalążek europejskiej armii. Czy kraje europejskie dzisiaj mają w ogóle taki potencjał, żeby Unia Europejska stała się jakimś oddzielnym graczem militarnym?
Wojskowego potencjału nie mają na pewno. To w ogóle nie należy się łudzić. Nie mają żadnych szans. Natomiast oczywiście z czasem, wraz z prowadzeniem polityki bardziej samodzielnej, oraz agregacją, no, pod jeden ośrodek polityczny sił wojskowych, to teoretycznie mogłoby się udać. Niemcy mają nowoczesną gospodarkę. Skoro się ma nowoczesną gospodarkę i nowoczesny przemysł, to łatwo bardzo zbudować siły zbrojne nowoczesne.
Ale rozumiem, że to jest tylko taka potencjalna możliwość. Ale jeszcze istnieje coś takiego jak wola polityczna, jak społeczeństwo zdolne do walki. Cały szereg czynników, to chyba nie tylko ekonomia tutaj decyduje.
Czy cykle historyczne pokazują, że społeczeństwo bardzo pokojowe, naprawdę poddane presji geopolitycznej, stają się wojowniczymi. To tutaj nie należy mieć też złudzeń, że to jest inaczej. Natomiast w Europie będzie problem z wolą polityczną, dlatego że nie ma jednego ośrodka siły i stąd mieliśmy tyle sporów w historii o dominację w Europie. Będzie bardzo ciężko zbudować. Podam panu przykład. No jeżeli mamy kwestie zagrożenia migracją z Afryki, czy jakąś destabilizacją właściwie na przedmościu europejskim, czyli w północnej Afryce przedsaharyjskiej. I mamy Europę Wschodnią, mamy rosyjskie zagrożenie, no to gdzie będą dyslokowane wojska? Europa jest w bardzo delikatnym położeniu geopolitycznym, bo nie jest wyspą, a jej perymetr jest penetrowany z Afryki przez fosę Morza Śródziemnego, jest penetrowany z Bliskiego Wschodu i Lewantu wpływami politycznymi, z którymi mogą przyjść różne inne zagrożenia, tak? Nie jest wyspą. Jest penetrowana również na wschodniej flance przez pomoc bałtycko-czarnomorski strony Rosji, poprzez wpływy, no poprzez tak naprawdę też strategię wojny nowej generacji, jak Gerasimowa. No i na dodatek jeszcze, o czym zapominamy mówić, penetrowana jest Europa przez wpływy amerykańskie, a nawet Atlantyk nie jest wystarczającą przeszkodą, bo Europa nie ma samodzielności. Także przecież Amerykanie są twórcą, spoiwem i istotą północnoatlantyckiego i dalej są hegemonem Europy, tak? I właściwie Europa jest satelitą wojskowym Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Czy to Amerykanie będą podejmować decyzje o wojnie i pokoju na kontynencie europejskim, teraz w przypadku na przykład czegoś, co by się działo z Rosją, a nie Europejczycy. Więc to pokazuje, że Europa na tę chwilę nie jest zdolna i będzie to też bardzo ciężko uzyskać. W związku z tym moim zdaniem wszystkie dyskusje o jakiejś jednolitej armii europejskiej są mrzonkami. Trudno nawet sobie wyobrazić, co musiałoby się zmienić, żeby to mogłoby powstać.
Nie wiem, czy pan śledzi tutaj te rozmowy, dyskusje na temat zwiększenia obecności amerykańskiej wojskowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czy pan sądzi, że jeżeli że w ogóle dojdzie, że tak powiem, w najbliższej perspektywie kilku lat do jakiegoś takiego powstania tutaj czegoś większego, jeśli chodzi o obecność Amerykanów, czy to raczej są takie zabiegi retoryczno-polityczne?
Nie ma teraz podstaw do tego, żeby Amerykanie zasadniczo zwiększyli swoją obecność i zmienili ją na stałą, zmienili funkcję baz. Wynika to z wielu przesłanek, o których, wydaje mi się, z panem redaktorem wielokrotnie mówiliśmy już nawet 3 lata temu. Wszystko się sprawdziło. Po pierwsze, współczesne pole walki wymaga, jak gdyby w sieciocentrycznym polu Battle Network, tak? Wymaga manewru, wchodzenia w teatr operacyjny w manewrze. My jesteśmy bardzo blisko Rosji, w związku z tym Amerykanie nie chcą być siedzącymi kaczkami, do których się będzie strzela statycznymi. Tak? Po drugie, nie chcą, żeby stać się zakładnikiem naszej polityki na wschodzie. My byśmy bardzo chcieli, żeby się stali, ale oni nie chcą. Tak? Po trzecie, i to jest bardzo ważne, a w Polsce kompletnie pomijane, Amerykanie nie mają wystarczającej liczby sił zbrojnych i pieniędzy na to, żeby być wszędzie. I teraz naprawdę, nawet jakby bardzo chcieli, nie mają co wysłać do Polski. Zapominamy o tym, łudząc się, że są wszechpotężni. No także same te dwie, pierwsza i trzecia rzecz, o którą argumentowałem, jest wystarczająco otrzeźwiająca dla nas, czyli że Amerykanie nie mają wystarczających sił, żeby naprawdę być istotnie obecni w Polsce, a mają zobowiązania globalne wszędzie, w różnych miejscach. A po drugie, że geografia wojny, geografia teatru wojny wschodniej flance plus koncepcje operacyjne wojny sieciocentrycznej, kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego powoduje, że trzeba wchodzić w teatr wojny w manewrze. I to komplikuje znacząco nasze położenie geopolityczne oraz powiązanie ze światem atlantyckim, ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? To jest po prostu trudne. Tym bardziej potrzebujemy własnych sił zbrojnych, zdolnych autonomicznie do wytrwania, funkcjonowania i wręcz pokonania przeciwnika na sieciocentrycznym polu walki w nowoczesnej bitwie zwiadowczej z własnym systemem świadomości sytuacyjnej, autonomicznym w dużej mierze, tak? Co nie jest oczywiście proste, tutaj się pojawiają tysiące wyzwań. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że połączenie z podstawą operacyjną Atlantyku z Amerykanami może być przerwane przez przeciwnika.
Czyli wniosek z tego,
tak
że...
Tak jak było w 1939 roku, do tego samego się sprowadzało, że podstawa, każdą wojnę jak się prowadzi, panie redaktorze, trzeba mieć kontakt z podstawą operacyjną własną, tak? Z której się czerpie posiłki, uzupełnienia, amunicję, tak? Lub z podstawą sojuszniczą, tak? Po to, żeby mogły być rotacje wojsk, tam uzupełnienia i tak dalej. No w 1939 roku po prostu nie mieliśmy tego. Próbowaliśmy na Przedmościu Rumuńskim zbudować taką podstawę i przez Rumunię mieć później tą podstawę operacyjną.
Wniosek z tego...
Po prostu jest to klucz w ogóle w każdym planowaniu wszystkiego. Tak?
Wniosek z tego, że trzeba liczyć jednak przede wszystkim na siebie, później dopiero na sojuszników.
Na siebie. Nawet
najpotężniejszych. Panie doktorze, musimy kończyć, bo poranek się kończy. Bardzo serdecznie dziękuję za tą krótką diagnozę. Jak ukaże się książka Halforda Mackindera, to zapraszam oczywiście do studia Radia Wnet, to powiemy słuchaczom, dlaczego ta książka jest ważna. Doktor Jacek Bartosiak, analityk zagadnień geopolitycznych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
I tym, proszę państwa, bardziej chyba realistycznym niż optymistycznym akcentem byśmy dzisiejszy Poranek Wnet zakończyli. Ja się nazywam Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję. Wydawcą była Jaśmina Nowak, audycję realizował Karol Smyk. Już za chwilę, proszę państwa, żeby taki był moment refleksji po tej dawce informacji, pan Roman Zawadzki i muzyka klasyczna. A Poranek Wnet oczywiście jutro o 7:07 zaprasza Magdalena Uchaniuk. Gadowska. Dzisiaj jeszcze o godzinie 12 Aleksander Wierzyński, o godzinie 16 chyba Krzysztof Skowroński, ale kto to wie. Dziękuję bardzo.